Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swoją podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a z siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Mamy dzisiaj taki ostry kawałek Ewangelii. Tutaj jest powiedziane, Pan mówi do tych, którzy do Niego przychodzą: nie wiem, skąd jesteście. W analogicznym fragmencie, to się mówi paralelnym fragmencie z Ewangelii świętego Mateusza, czyli mówiącym o tej samej scenie, Jezus mówi jeszcze wyraźniej: nie znam was. A w księdze proroka Izajasza słyszymy dzisiaj: ja znam ich czyny i zamysły. Jeżeli się zastanowimy, czy Pan Bóg zna nas, czy nie zna nas, no to wszystko, co o Panu Bogu wiemy, mówi przede wszystkim, że oczywiście, że zna nas, że wszystko wie. Jak może mówić tak, jak w Ewangelii: nie wiem, skąd jesteście, albo nie znam was. I tutaj, tak samo u świętego Mateusza, jak tutaj, to nie znam was jest powiązane z kwestią nieprawości i niesprawiedliwości. I tym się spróbujemy dzisiaj zająć. Pomyślcie sobie o jakiejś sytuacji niesprawiedliwości, niekoniecznie takiej, której wy doświadczyliście, ale którą widzieliście w życiu. Przypomnijcie sobie jakąś sytuację niesprawiedliwości. Może ona dotyczyła najbliższych, jakichś znajomych. Pomyślcie. Być może przynajmniej część z was sobie przypomniała jakąś taką sytuację. I teraz zobaczcie, ja sobie przypomniałem sytuację związaną z moim bratem. Sytuacja niesprawiedliwości dużej, moim zdaniem, która się zdarzyła w życiu mojego brata. I zobaczmy w tej niesprawiedliwości, kto jest zaangażowany. No po pierwsze, zaangażowani są zawsze ci, którzy uczynili tą niesprawiedliwość. Czasem, ale nie tak często, możemy powiedzieć, że ta niesprawiedliwość była związana z tym, że ktoś po prostu był złośliwy i chciał zaszkodzić. Taka prosta, zła, rogata niesprawiedliwość wymierzona w to, żeby komuś zrobić krzywdę, żeby coś uszkodzić i tak dalej. Częściej chyba, jeżeli sobie przypominałem różne niesprawiedliwości, które mogłem sobie przypomnieć, częściej niesprawiedliwość jest związana z tym, że ktoś się boi. Ktoś się boi stracić dobrą opinię, więc zwala winę na innych. Ktoś się boi ponieść konsekwencji swoich błędów, więc kłamie. Bardzo często my wcale nie chcemy drugiemu zrobić krzywdy, tylko boimy się, że nam się coś stanie. Dlatego popełniamy coś, co w konsekwencji okazuje się niesprawiedliwe, z krzywdą, niezgodne z prawą, nieuczciwe w stosunku do drugiej osoby. Często też niesprawiedliwość związana jest z przywilejami, które jacyś ludzie mają, chcą je otrzymać lub zdobyć. Jeżeli ktoś ma na coś monopol, jak to się mówi, to może dyktować niesprawiedliwe ceny, bo wie, że i tak ludzie nie będą mieli wyboru. Stykamy się z tym czasem, słyszymy, że w jakimś miejscu proboszcz dyktuje jakieś horrendalne stawki na przykład za ślub lub chrzest i wie, że i tak ludzie będą musieli z tego skorzystać, bo nie mają wyboru, bo nigdzie indziej nie wezmą ślubu. Stykamy się z tym, że w rozmaitych firmach, na uczelniach, w szkołach, gdzie się da, są przywileje rodzinne. Ktoś należy do rodziny czyjejś, więc naturalnie zostanie przyjęty do pracy albo ostatni z tej pracy wyrzucony, bo to są przywileje. Przypisujemy sobie przywileje jako starsi, jako utytułowani, jako ci, którzy zapracowali sobie na coś. I potrafimy działać na niekorzyść innych ludzi, jeżeli ktoś nam te przywileje usiłuje odebrać, jeżeli ktoś usiłuje zanegować to, że my powinniśmy mieć lepiej niż inni. To są osoby, które zaangażowane są, mogą być zaangażowane jako jakby sprawcy niesprawiedliwości. Zawsze w sytuacji niesprawiedliwości, i to jest może dla nas szczególnie bolesne, są zaangażowani milczący. Są zaangażowani w to ludzie, którzy widzą niesprawiedliwość i nie stoją po stronie pokrzywdzonego. Może to jest w niesprawiedliwości najbardziej bolesne, że okazuje się, że ci, których mieliśmy za przyjaciół, nic nie zrobili, żeby do takiej sprawiedliwości nie doszło albo żeby coś tam zostało odkręcone. W bardzo różny sposób dochodzi do tego, że my stajemy po stronie niesprawiedliwości jako milczący. Najczęściej jesteśmy po prostu niepewni i bardzo boimy się tego, z którym mielibyśmy się skonfrontować, czy tych, z którymi mielibyśmy się skonfrontować, mówiąc, że coś jest nieuczciwe. Zwykle jesteśmy po stronie niesprawiedliwości z powodu lęku przed tymi, którzy są niesprawiedliwi, czyli jesteśmy w ten sposób po jej stronie. Boimy się narazić. I jeszcze być może częstszą tak w normalnym życiu przyczyną naszej sprawiedliwości, przyczyną tego, że stoimy po stronie milczących, jest to, że no po prostu jesteśmy leniwi. I skoro nikt na nas się nie obrazi jakoś strasznie, albo nawet jeżeli obrazi się, to potem sobie to wytłumaczymy, po prostu nie mamy ochoty się mieszać w cudze sprawy. Często w społeczeństwie stoimy po stronie milczących, mimo że wiemy i widzimy sytuację niesprawiedliwości, bo uznajemy, że dla nas są rzeczy o wiele ważniejsze, że czyjaś to, że ktoś doznaje niesprawiedliwości, nie jest na mojej liście 10 najważniejszych priorytetów życiowych, którą sobie ustanowiłem, więc skoro najważniejsze są studia, czy najważniejsza jest teraz rodzina, więc dam sobie spokój z tą sprawiedliwością. To jest taka, a jednocześnie właśnie popełniając tego rodzaju niesprawiedliwości, bardzo rzadko myślimy o tym, że w jakiś sposób stajemy przeciw Panu Jezusowi, że będąc chrześcijanami wierzącymi i praktykującymi, tak naprawdę odłączamy się od Niego. To jest taka koncepcja sprawiedliwości. Kiedyś jedno dziecko wytłumaczyło mi, co to jest sprawiedliwość, kiedy jest sprawiedliwość. I powiedziało dosłownie tak, że każdego bandytę powinien lutnąć policjant i wtedy jest sprawiedliwość. Czyli żeby wszystko jakoś się wyrównało. To jest ta szeroka brama, o której mówi Pan Jezus. Jeżeli nie jesteśmy bandytami, nie popełniliśmy żadnej zbrodni, nie popełniliśmy przynajmniej specjalnie żadnej niesprawiedliwości. Może popełniliśmy jakąś niesprawiedliwość, bo się bardzo baliśmy, ale to pod wpływem emocji. Albo może ktoś chciał wykonać niesprawiedliwy zamach na nasze przywileje. To my musieliśmy walczyć wtedy w obronie naszych przywilejów. Ale jeżeli nie robiliśmy specjalnie czegoś z poczuciem, że czynimy niesprawiedliwość, bardzo złą rzecz, uważamy się za sprawiedliwych. Koncepcja Pana Jezusa jest troszkę inna. Jeżeli będziemy czytać dokładnie Ewangelie, listy apostolskie, dzieje apostolskie, ale również Stary Testament, to zobaczymy, że sprawiedliwi to nie są przede wszystkim ci, którzy nie robili celowo czegoś złego. Nasza ludzka natura jest taka, że jak mamy zrobić coś złego, to najpierw sobie wytłumaczymy, że to nie jest nic złego i że mamy do tego prawo. Ale taka ewangeliczna koncepcja sprawiedliwości jest taka i taka jest ta wąska brama. To jest wąska brama, o której mówi Pan Jezus, że to nie jest nieczynienie grzechów. Wąska brama i sprawiedliwość, o której tutaj mówi Pan Jezus, to jest zaangażowanie się na rzecz dobra. To jest zaangażowanie się na rzecz sprawiedliwości większe niż to wynika tylko i wyłącznie z moich obowiązków. Czyli jak się nie zaangażuję, to ktoś mnie z tego rozliczy. I tu mamy taką tajemnicę, co to znaczy znać Jezusa i co to znaczy, że Jezus nas zna. Kiedyś takie małe wzruszenie przeżyłem. Zaprosiliśmy do Świętej Lipki na Jezuickie Dni Młodzieży z zespołem, przyjechał Marcin Pospieszalski. Podchodzę do niego i mówię: Szczęść Boże, witam Pana serdecznie. Nazywam się Rafał Huzarski, Pan mnie pewnie nie pamięta, a Marcin mówi: pewnie, że Cię pamiętam, przecież graliśmy kiedyś w Warszawie, Ty na akordeonie grałeś, pamiętasz? To było chyba z 5 lat wcześniej, niesamowicie mnie to ujęło, ojej, on mnie pamięta, raz graliśmy na jakichś tam warsztatach przez parę dni, on mnie pamięta. Jak szło się z Panem Jezusem, jak z Nim razem się wziął udział w Jego drodze, to znaczy jak z Nim zaangażowałem się w budowanie Królestwa Bożego, jeżeli z Nim chciałem zaangażować się i z Nim szedłem dając siebie jak najwięcej innym, to On mnie wtedy zna. On mnie wtedy pamięta. Znamy się, przeszliśmy razem kawał drogi. Wyczuwamy się, poznaliśmy się. To ma sens, kiedy mówimy o sprawiedliwości, która jest aktywnym zdecydowaniem się na robienie czegoś dobrego. Mało troszkę na razie jeszcze może być w waszych głowach konkretnej wizji, o co chodzi i co mogę robić. Niedawno jechałem pociągiem z harcerzami, z parę dorosłych osób, instruktorów harcerskich, drużynowych jechało ze mną i zacząłem ich pytać, w jaki sposób działacie, jaki jest wasz pomysł na wychowanie tych tam harcerzy, młodych zuchów. I jedna dziewczyna mówi mi, przede wszystkim my z nimi pracujemy razem. My nie mamy przywilejów. Jak ma być wykopany dół pod latrynę, to my idziemy z nimi i kopiemy. Jak mają być umyte naczynia, to idziemy z nimi i myjemy. To jest, kochani, niezwykła rzecz, rezygnować z naszych przywilejów, żeby pracować, żeby być z ludźmi. Możemy pomyśleć i znajdziemy na pewno całą masę rzeczy, gdzie ja uważam, że ja już tego nie muszę robić. Im ktoś jest starszy, tym ma więcej przywilejów, chociaż dzieci też mają sporo takich przywilejów, że uważają, że nie muszę się zaangażować w coś, bo jestem dzieckiem, bo jestem jeszcze mały. Warto rezygnować ze swoich przywilejów po to, żeby być i pracować z tymi, którzy mają trudniej. Warto rezygnować z tego, że ja mam więcej czasu i mogę sobie obejrzeć 15 odcinek serialu i pograć 16 godzinę na komputerze, żeby pomóc tym, którzy nie mają czasu z różnych względów. Bardzo warto wziąć udział w jakiejś czynnej, zorganizowanej pomocy. Takie rzeczy jak wolontariat, takie rzeczy jak wszelkie instytucje udzielające konkretnej pomocy, również instytucje samorządowe i tak dalej. Polacy mają jeden z najniższych w Europie wskaźników uczestnictwa w tego typu instytucjach, mimo że jesteśmy podobno bardzo wierzącym narodem. Obok takiej bezinteresowności pomocy, myślę, że czy razem temu musi towarzyszyć odwaga w przełamywaniu lęku przed dawaniem. Mamy ogromny lęk przed daniem innym ludziom czasu. Ja nie mówię tylko o spotkaniach towarzyskich, ale przed zaangażowaniem się w coś. Również mamy bardzo dużo lęku przed udzielaniem w mądry sposób pomocy materialnej. Czyli nie wtedy, kiedy ktoś nas steroryzuje i patrzy na nas proszącym wzrokiem, a my nie mamy odwagi odmówić, ale wtedy, kiedy mądrze pomyślimy, że jakiś nasz datek materialny może wesprzeć jakąś dobrze przemyślaną inicjatywę. Każdy z nas może pytać się, w jaki sposób mogę w tym czasie, w którym jestem, angażować siebie, dając bezinteresownie siebie innym, działając na rzecz dobra, na rzecz sprawiedliwości, działając przeciw jakimkolwiek lękom, które prowadzą nas do tego, że no właśnie, boję się coś stracić, więc będę kłamał, boję się mieć mniejsze dochody, więc będę oszukiwał. Wydaje mi się, że to daje ludziom rzeczywiście, taka decyzja na to daje ludziom niesamowitą siłę, takie poczucie, no wreszcie czuję, że stoję po stronie Jezusa. Czuję, że teraz jestem razem z Nim. Mimo, że dalej robię błędy, grzeszę, ale czuję, że świadomie opowiedziałem się po Jego stronie. Idziemy razem. Niech ta Eucharystia wzmocni nas do tego, żeby na tej drodze z Jezusem, na drodze zaangażowania się na rzecz dobra w tym świecie, robić następny krok. Amen.